Bramy i szlabany na granicznym moście w Narwie. Estonia zabezpiecza się przed nagłym napływem migrantów z Rosji. Planujecie egzotyczne wakacje? Pamiętajcie o szczepieniach, apelują lekarze. W faktach także bociania inwentaryzacja w Kampinowskim Parku Narodowym. Posłuchajcie, ile ptaków wyleci z Polski. Estońska policja i Straż Graniczna rozpoczęły instalację metalowych bram i szlabanów na moście w Narwie przy granicy z Rosją. Nowe zapory mają umożliwić szybkie zamknięcie przejścia w razie nagłego napływu migrantów. Prace potrwają do końca września. Obecnie przejście jest zamknięte dla ruchu kołowego, a dodatkowe zabezpieczenia pojawiły się po incydentach z nielegalnymi migrantami. Estonia wzmacnia także ochronę na innych odcinkach granicy, m.in. w Luhama i Koidula. Już w setkach można liczyć dzieci, które trafiły do szpitali po wypadkach na elektrycznych hulajnogach. Ich przejażdżki kończą się złamaniami, urazami narządów wewnętrznych i uszkodzeniami mózgu. Do takich wypadków policja wzywana jest praktycznie codziennie. Aspirant Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki przyznaje, że niektórzy rodzice nawet nie są świadomi tego, że ich dziecko nie ma prawa wyjechać hulajnogą na ulicę.
Jeżeli chodzi o drogi publiczne, to dziecko, które ukończyło 10 lat i posiada kartę rowerową, wtedy może poruszać się taką hulajnogą elektryczną. Dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia, nie może samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, nawet z opiekunem. Także jedynie może się poruszać w strefie zamieszkania i w strefie ruchu, ale to już musi być opiekun.
Zdecydowana większość dzieci rannych w wypadkach na elektrycznych hulajnogach nie miała podczas jazdy założonego kasku. Jego posiadanie jest obowiązkowe u wszystkich dzieci poruszających się elektryczną hulajnogą, mających mniej niż 16 lat. Tajlandia, Indie, Brazylia czy Meksyk to kierunki, które w czasie wakacji przyciągają coraz więcej turystów z Polski. Lekarze przypominają o tym, by przed takim egzotycznym wyjazdem zgłosić się na szczepienie albo przyjąć leki, które działają profilaktycznie. Chodzi o ochronę na przykład przeciwko malarii, czyli groźnej chorobie przenoszonej przez komary.
Nawet jeżeli to jest taka decyzja w ostatniej chwili, to najważniejsza kwestia, rozeznanie, czy jest w danym terenie malaria. Bo w tym momencie malarię możemy rozpocząć profilaktykę na dzień przed wyjazdem. No i kwestia nawet przyjęcia szczepień tydzień przed wyjazdem już będzie zmniejszała ryzyko zakażenia.
Jak możemy sprawdzić, czy tam, gdzie jedziemy, jest malaria w tej chwili?
Na pewno najlepiej zapytać lekarza. Nie są gabinety medycyny podróży, są gabinety lekarzy chorób zakaźnych. No ale też powiedzmy sobie szczerze, że jest bardzo wiele źródeł takich wartych zaufania w internecie. Są to strony zarówno amerykańskie, chociażby CDC czy WHO, ale również strony polskie, takie sygnowane na przykład przez Państwowy Zakład Higieny, gdzie możemy zawsze znaleźć informację dotyczącą tego, co jest zalecane w danym kraju, jakie szczepienia, czy profilaktyka przeciwmalaryczna właśnie.
A czy jest taka granica na mapie, za którą powinniśmy już rozważać, że te szczepienia mogą być szczególnie ważne?
Ruszając się generalnie poza Europę, musimy brać pod uwagę możliwość takiej infekcji.
Ze specjalistą chorób zakaźnych, profesorem Krzysztofem Tomasiewiczem, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Już niecały miesiąc pozostał do zakończenia tegorocznej wakacyjnej akcji Oddaj krew, odwiedź gastro. Każdy, kto odda życiodajny płyn w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Krakowie lub jego oddziałach terenowych, otrzyma specjalny bon. W ponad 20 lokalach biorących udział w akcji bon będzie można wymienić na kawałki pizzy, zupę, kawę czy deser.
Akcja działa i ma taki wymiar motywujący do tego, żeby oddawać krew. Dla wielu osób to jest pierwszy raz, kiedy oddają. Być może nie ostatni, bo się okazuje, że to wcale nie jest nic takiego strasznego. Krótkie ukłucie, które może komuś uratować życie. A krew to jest coś, czego nie możemy wyprodukować, kupić. Nie da się tego nabyć w inny sposób niż oddając. Być może któregoś dnia my będziemy potrzebowali tej krwi i warto o tym pamiętać, nie tylko mając motywację w postaci okazji do odwiedzania 21 lokali gastronomicznych, ale przez cały rok po prostu myśląc trochę altruistycznie o tym, co się dzieje wokół nas i że być może kiedyś ta potrzeba dotknie także nas i najbliższych.
Mówił naszemu reporterowi Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji Oddaj krew, odwiedź gastro. Mimo, że do jesieni jeszcze trochę czasu zostało, to w Kampinowskim Parku Narodowym zakończono bocianią inwentaryzację. Pracownicy parku skontrolowali ponad 170 gniazd. Jak wiele bocianów w tym roku odleci z Puszczy Kampinowskiej do ciepłych krajów? Sprawdzał to reporter RMF FM Michał Krasoń.
Liczba dorosłych bocianów w tym roku nie imponuje. Zajętych jest 56% gniazd. To drugi z najsłabszych wyników ostatnich lat. Z kolei liczba piskląt jest podobna do tej z ubiegłych sezonów i tak tak samo jak przed rokiem z Puszczy Kampinowskiej wyleci 179 młodych bocianów. Wszystkie zostały zaobrączkowane, a dzięki temu można śledzić ich trasy i sprawdzać, gdzie zdecydują się założyć gniazdo.
Część kampinowskich bocianów lęki odbywa poza Mazowszem, niemal w całej Polsce.
Mówiła mi Magdalena Kamińska z Kampinowskiego Parku Narodowego. Zdarzają się jednak wyjątki, jak jeden z bocianów zaobrączkowanych w Kampinowskim Parku w 2013 roku, który lato nie pierwszy już raz spędza na Słowacji.
Wygląda na to, że bocianom też zdarza się zmienić plany urlopowe w ostatniej chwili. W historycznych piwnicach Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu, od kilku dni trwają badania archeologiczne. W tych wnętrzach nigdy dotąd nie prowadzono takich prac. Czego szukają archeolodzy? Czy już na coś natrafili? Sprawdził to nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Ostatni raz, kiedy spotykaliśmy się nad może nieco większą, ale przepaścią w Muzeum Sztuk Użytkowych, to wtedy pamiętam, że kuchnię odkrywaliśmy królewską, co teraz te prace ponownie, to można powiedzieć, jest kolejny etap tych prac archeologicznych tutaj w Muzeum Sztuk Użytkowych na Górze Przemysła?
Tak. Muzeum Narodowe w Poznaniu, my jesteśmy jego oddziałem, prowadzi od kilku lat badania archeologiczne jako depozytariusz tej historii, tej przeszłości, tego bardzo ważnego miejsca, jakim jest Wzgórze Zamkowe, no i sam Zamek Królewski w Poznaniu. I to jest kolejny sezon już. Kopaliśmy wcześniej na dziedzińcu zamku i w Kuchni Królewskiej, a teraz zeszliśmy do zamkowych piwnic. Jesteśmy w budynku, tak zwanym budynku Raczyńskiego, budynku XVIII-wiecznym, po wojnie odbudowanym, gdzie nikt jeszcze nie kopał. Także po tych piwnicach, po tym sezonie prac wiele sobie obiecujemy.
Jakie są założenia? Czy można się czegoś spodziewać? Czy tak naprawdę będziecie tutaj odkrywać to, co nieodkryte?
Odkrywamy tutaj to, co nieodkryte. Wiele pytań jeszcze na wzgórzu. Myślę, że więcej pytań niż odpowiedzi. I to jest kolejny moment, kiedy tych odpowiedzi szukamy. Muzeum współpracuje w tej kwestii od wielu lat z Wydziałem Archeologii UAM i profesor Artur Różański tutaj jest z nami, te prace prowadzi.
Panie profesorze, to w takim razie czy już można powiedzieć o tym, co udało się odkryć, dokąd udało się dokopać, co takiego tutaj wiadomo, czy to na razie jest tak, że wchodzicie, zaczynacie i zobaczycie, co przed wami.
Przede wszystkim to jest początek naszych badań, więc po półtora tygodnia pracy trudno mówić o odkryciach i wnioskach, to cudownie by było tak powiedzieć, ale praca archeologa to jest żmudna praca, która wymaga cierpliwości, więc tą cierpliwość wszyscy musimy tutaj wykazać. Natomiast to, co tu jest istotne, to są początki wzgórza, Zamku Królewskiego w Poznaniu, bo te początki póki co są owiane tajemnicą, a my jesteśmy tutaj w takiej przestrzeni, która nigdy nie była badana archeologicznie. Prace budowlane były prowadzone, bo trzeba pamiętać, że obiekt, w którym się znajdujemy, po II wojnie światowej był bardzo mocno zniszczony. Wobec czego, żeby przywrócić go do stanu obecnego, wykonano chociażby wzmocnienie fundamentów, które możemy sobie tutaj obserwować. To są oczywiście prace, które zniszczyły część warstw archeologicznych, natomiast bardzo dużo informacji nam jeszcze pozostało. Pamiętajmy, że ten zamek, czy to Przemysła I, czy to Przemysła II, czy nawet zamek z początków panowania Kazimierza Wielkiego, no kompletnie dla nas jest nieznany. Mamy o nim bardzo nikłe informacje i ten teren, który, tak jak powiedziałem, jest tutaj dziewiczy w badaniach archeologicznych, mam nadzieję, że pozwoli nam dołożyć kolejne cegiełki wiedzy do tego tematu.
Jak wyglądają te prace? To jest tak krok po kroczku, centymetr po centymetrze,
tak,
sprawdzamy,
tutaj,
co tam
tutaj,
jest?
Tutaj mamy w tej chwili pierwszy z wykopów odkrytych. W zamierzeniu będą trzy w tym roku. No i prace mają potrwać do połowy września, bo potem wraca do zamku normalne życie wystawiennicze, więc po przeprowadzeniu pełnej dokumentacji przywracamy teren taki sprzed tutaj naszego wejścia. Będzie skanowanie, jest fotogrametria, więc pełna dokumentacja cyfrowa po tych naszych działaniach zostanie zrobione.
Gdy my spoglądamy na ten wykop tak z góry, to jest to, o czym pan mówił, to są te części wzmocnienia, to jest tak, to, co my obserwujemy.
Tak, mamy fundament po prawej stronie z deskowaniem, który był zalewany betonem od góry, żeby wzmocnić łuk sklepienny, który pewnie po II wojnie światowej częściowo był popękany, więc takie doklejki wzmocniające tutaj założono.
Na tej sąsiedniej ścianie ja widzę tam małe takie karteczki. To jest wszystko jest istotne, co tutaj znajdziecie, żeby móc to sprawdzić?
Prace archeologiczne, główna metoda archeologiczna to jest metoda stratygraficzna, więc musimy te wszystkie warstwy, które tutaj znajdują się, dokumentować, opisywać i nie pomieszać przede wszystkim, więc to są takie kolejne nasze elementy dokumentacji badań.
Jak powiedzieliśmy na wstępie do tej rozmowy, wcześniej spotykaliśmy się między innymi w kuchni królewskiej. Co ona mogła nam powiedzieć wtedy o tym zamku, o tym życiu, które było tutaj na wzgórzu?
To tak jak powiedzieliśmy, zamek królewski i uroczystości wymagały oprawy architektonicznej. I ten ślub, który tutaj się chociażby odbył w końcu września 1341 Kazimierza Wielkiego, to on takiej oprawy architektonicznej wymagał. Mamy kuchnię z tego czasu, gdzie z pewnością przygotowano potrawy dla biesiadników, no ale nie oszukujmy się, koniec września to należy się spodziewać miejsca, w którym zasiadano, czyli budynku. A tego budynku póki co w Zamku Królewskim w Poznaniu nie mamy. Mamy relikty pojedyncze z wcześniejszych badań, natomiast obraz jego, tak jak wyglądał cały czas, jest dla nas wielką niewiadomą.
Czy my się możemy czegoś spodziewać po tych wykopaliskach? Że to jest tak, że wy szukacie jakiegoś konkretnego miejsca? Czy tak naprawdę zobaczycie, co te poszukiwania przyniosą?
Nie. Każde miejsce, które odkrywamy, ma swój konkretny cel. I szukamy przede wszystkim, po pierwsze, fundamentów, tak jak mówiłem, tego obiektu. Ale oczywiście architektura jest bardzo atrakcyjnym elementem poznawczo, natomiast w tym przypadku nie tylko architektura, bo i wszystkie te warstwy archeologiczne, które możemy już sobie oglądać, dają nam mnóstwo informacji.
Mówili Michał Błaszczyński z Muzeum Sztuk Użytkowych oraz archeolog profesor Artur Różański. Na koniec jeszcze ostrzeżenie dla kierowców na S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Kołobrzeg Zachód i Kołobrzeg Wschód dachowała osobówka. Służby zajmują w tej chwili prawy pas w kierunku Koszalina. Uważajcie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.